była pieśń do Ducha Świętego, jako nasza modlitwa, przyzywanie Go. Będzie czas dla siostry i brata, będzie okazja, żeby jeszcze porozmawiać tutaj na poligonie. Sporo takiej dobrej okazji jest, ale chciałbym, żebyśmy teraz właśnie zatrzymali się nad kolejnym tematem zaproponowanym w tym roku na nasze konferencje. Raz, coś tu słabo słychać z tego mikrofonu. Żebyśmy próbowali się słuchać to, co temat tegorocznej pielgrzymki nam podaje. Przybądź Duchu Święty, spójrz z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami. Ta modlitwa jakoś mocno mi została z czasów seminaryjnych jeszcze. Zawsze przed wykładami odmawiał ją świętej pamięci profesor Zięba. I tak często wracam do tych słów. Zwłaszcza kiedy idę do konfesjonału, ale o tym jeszcze też będzie za chwilę. Chciałbym, żeby dzisiejsze nasze rozważanie składało się z dwóch części. Pierwsza część to pieśni religijne jako wyraz miłości do świętej Bożej Rodzicielki, a druga część naszego rozważania to sakrament pokuty i pojednania. Wyrazem pobożności maryjnej naszego narodu od wieków są śpiewane na cześć Matki Zbawiciela niezliczone pieśni, dlatego też poprosiłem zespół dziewczyny, żeby zaśpiewały tą pieśń po górach, dolinach. Nasza grupa Kociewie ma też bogatą tradycję śpiewania różnych pieśni ku czci Matki Bożej, ale o tym jeszcze za chwilę. Mamy wiele pieśni, które gdzieś wypływają z pobożności ludowej, z prostoty serca, aby właśnie do Maryi zwracać się również w tej formie może bardziej poetyckiej, może bardziej śpiewanej, przedstawiając intencje swoje, intencje innych. Pewnie wielu z nas nuci i zna od dziecięcych lat takie pieśni jak Czarna Madonno, czy Była cicha i piękna jak wiosna po górach, dolinach. Ja bardzo lubię też właśnie z jeszcze moich lat dziecinnych tą pieśń Zapada zmrok. I na rzadko była śpiewana u nas w kaplicy w czasach seminaryjnych, ale kiedy byłem na drugim roku, w czwartki mieliśmy adorację indywidualną. Po tej adoracji często prosiłem też mojego kolegę, z którym mieszkałem, z Krystianem, może ktoś go zna, jest organistą w Piasecznie obecnie, żeby właśnie po adoracji na repozycji jeszcze po apelu zagrał tą pieśń. No, wynika z pobożności ludowej. W mojej pamięci zarysował się taki obraz bardzo mocno. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, to zanim mieszkaliśmy w Kamieniu, taki obraz, mieszkaliśmy w parafii Dąbrówka koło Chojnic, w miejscowości Drożdżenica, i tam był nasz dom, naprzeciwko mieszkali sąsiedzi. I pamiętam taki obraz, gdzie gromadzili się i rodzina, i dziadkowie, sąsiedzi, bo była peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I właśnie taki obraz mi został, kiedy całą noc mnóstwo osób siedziało, modliło się modlitwą różańcową, ale także i właśnie śpiewając te różne pieśni ku czci Matki Bożej. Był to wyraz pobożności takiej tradycyjnej, może trochę ludowej, ale pobożności, która wypływa z prostoty serca. I to takie powiedzenie, które myślę, że znamy, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. A kto fałszuje, ten trzy. No właśnie, kto słucha, to cztery. Można tak to sobie dopowiedzieć, ale no właśnie śpiew jakby uzewnętrznia naszą głębię, to co jest w naszym sercu, co ciężko nieraz możemy powiedzieć słowami. I chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad tą pieśnią na początku Po górach, dolinach, której tekst pochodzi z 1873 roku. W wersji francuskiej liczył on aż 60 zwrotek. Polska wersja tej pieśni pochodzi z Sanktuarium Maryjnego w Lourdes. Śpiewają ją tam codziennie podczas procesji ze świecami. W Polsce ta pieśń śpiewana jest zwykle przy okazji nabożeństw maryjnych, chociażby podczas różańca, czy może nawet jeszcze bardziej nabożeństw majowych. Mi się osobiście tak kojarzy, szczególnie śpiewanych tych przy kapliczkach. To jest piękny obraz w Polsce. Jak ktoś może miał okazję jechać przez Polskę w czasie właśnie tym majowym. Jest mnóstwo miejsc, chociażby u nas w diecezji też, i na Kociewiu, na Kaszubach, gdzie ludzie gromadzą się przy kapliczkach, figurkach, gdzie wspólnie śpiewają pieśni, modlą się, odmawiają litanie, jako właśnie wyraz wielkiej czci do Matki Bożej, ale też również i takiej zawierzenia się jej i szukania opieki w matczynym sercu. W drugiej zwrotce tej pieśni usłyszeliśmy słowa: Bernatka, dziewczynka szła po drzewu w las. Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. Bernadeta Sobiru to radosna, uśmiechnięta 14-letnia dziewczyna, która została wybrana przez Maryję do ważnej misji. Ta jej misja rozpoczęła się 11 lutego 1858 roku, czyli w połowie XIX wieku. Wspominając ten dzień, Bernadeta sama mówiła w taki sposób. Było zimno i wyglądało na to, że pogoda jeszcze się pogorszy. Po obiedzie matka powiedziała, że w domu nie ma już drewna. Była przy tym bardzo rozdrażniona. To są słowa Bernadety Sobiru. Ona wraz z dwiema innymi dziewczynkami udała się po drzewno, kiedy przyszły obok młyna, napotkały potok. Towarzyszki Bernadety szybko przechodziły przez jego wody. W tym samym czasie przyszła wizjonerka, się bardzo mocno wahała, ponieważ woda była zimna. Po chwili, gdy już była sama, usłyszała szum podobny do szumu burzy. Później, jak sama opisywała swojemu spowiednikowi to zjawisko, określała je to jakby szum uderzenia gwałtownego wichru. Można myśleć w tym momencie też o znaku Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, gdyż tam też dał się słyszeć szum. Zadziwiające było to właśnie, że młoda, niewykształcona dziewczyna potrafiła w taki sam sposób określić, w sposób biblijny, to wydarzenie, które miało miejsce w imię w życiu. Dziewczynka, kiedy zaczęła się rozglądać, zobaczyła, że z wnętrza groty wychodzi złocisty obłok, symbol obecności Boga i też zapowiedź spotkania z Maryją. Za obłokiem widziała jakąś panią, a potem opisała, że była piękna, niezwykle piękna. Jak wyglądało to jej pierwsze spotkanie z Maryją? Było ono wspólnym odmawieniem różańca. Podczas tego spotkania Matka Najświętsza przesuwała w milczeniu paciorki swojego różańca i głośno wypowiadała jedynie modlitwę chwała Ojcu. Maryja przekazała Bernadecie modlitwę, którą odmawiała codziennie, lecz nikomu do końca życia nie wyjawiła jej treści. W następnych zwrotkach można usłyszeć słowa: pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj. Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj. Klęczącej Bernadetce rzekła Pani ta: poczęciem niepokalanym jestem ja. Właśnie podczas ósmego objawienia proboszcz Bernadety ogłosił, że z nieznajomymi nie będzie rozmawiał i że objawiająca się postać musi powiedzieć, kim jest. 25 marca 1858 roku Maryja wypowiada słowa, które dla młodej dziewczynki były zupełnie niezrozumiałe, bardzo niejasne. Jestem niepokalane poczęcie. Dziewczynka szybko biegła, aby przekazać proboszczowi to imię, aby go nie zapomnieć. Ciągle w drodze powtarzała: niepokalanie poczęta, niepokalanie poczęta. Dogmat o niepokalanym poczęciu został ogłoszony zaledwie 4 lata wcześniej przed tym wydarzeniem i nadal wśród teologów wzbudzał wiele sporów, a tym bardziej zwykły lud go nie rozumiał, a nawet jeszcze też nie wszyscy go znali i o nim słyszeli, dlatego mnóstwo zamieszania wprowadziło to wydarzenie. Można powiedzieć, że Maryja, objawiając się Bernadecie, sama określa się dogmatyczną definicją niepokalane poczęcie. Co jeszcze mówi Maryja do Bernadety? Przekazała jej orędzie wzywające do pokuty i nawrócenia oraz do modlitwy o nawrócenie grzeszników. Przez wiele lat to orędzie z Lourdes nie traci swojej aktualności. Pewnie jeszcze nawet bardziej zyskuje na znaczeniu, może też w dzisiejszych czasach. Tak naprawdę te objawienia przypominają nam to, co istotne dla każdego z nas, również w czasie tego naszego pielgrzymowania. Pielgrzymka ma wyraz pokutny. Dokładnie jeszcze teraz nie pamiętam, czy to było rok czy dwa lata temu. Rozmawialiśmy w czasie pielgrzymki, chyba też z bratem Łukaszem i z innymi pielgrzymami rozmawiałem na temat tego, jak mocno pielgrzymka się zmienia. Ci, którzy pielgrzymowali przed laty, bardziej kładli nacisk na ten wymiar pokutny, patriotyczny. Dzisiaj myślę, i też no to było świadectwo dawane, dzisiaj myślę, że nawet jeszcze bardziej pielgrzymka, oprócz tego wymiaru pokutnego, oprócz tego świadectwa, gdzie faktycznie dla niektórych jesteśmy kimś ważnym, to widać jak osoby starsze, czy ludzie, których wiara jest ważna, wzruszają się, ale nawet i proszą o modlitwy w różnych intencjach, byśmy my je zanosili, gdyż sami nie mogą. Wczoraj z księdzem Sławkiem na ten temat mówiliśmy, jak różne jest podejście, jak na przykład jest wiele osób, które jest zupełnie obojętnych. Są tacy, którzy się cieszą z naszej obecności, są tacy, którzy może brzydko na nas mówią, nas ignorują, ale jest jeszcze więcej osób, dla których jesteśmy obojętni. Może tym bardziej potrzeba właśnie takiego znaku czasu, aby tą obojętność, tą martwotę budzić swoim świadectwem, swoją postawą. I też pytając w grupie kiedyś, w jakich intencjach pielgrzymują pątnicy, zaskakujące dla mnie było to, jak wiele osób pielgrzymuje dziękując. Dziękując za to, co Pan Bóg nam ofiarował. Za zdrowie, za wysłuchane modlitwy, za rodzinę, za męża, za żonę, za chłopaka, dziewczynę, których udało się poznać, za zdane egzaminy. Mnóstwo intencji dziękczynnych. Pielgrzymka może mieć bardzo różny wymiar. Ale to, co powiedział też ksiądz Sławek, Jasna Góra nie jest celem pielgrzymowania. Ale pielgrzymka ma być czasem, kiedy my podejmujemy właśnie to wezwanie Matki Bożej z Lourdes czy z Fatimy do nawrócenia, do osobistego nawrócenia i osobistej pokuty. Do wejścia w przestrzeń Bożej miłości. Tu chciałbym, żeby druga część naszej konferencji właśnie na tym się skupiła. Ale wracając jeszcze do tych pieśni maryjnych jako wyraz pobożności ludowej, możemy sami sięgnąć do wielu pięknych tekstów, które mogą być też nam pomocą w modlitwie. Jeżeli komuś... Już sobie poboczę, Michał. Jeżeli komuś ciężko jest modlić się swoimi słowami czy modlitwami gdzieś zaproponowanymi, może komuś trudny jest różaniec, to warto sięgać do pieśni, do tekstów, rozważać je, śpiewać. Nawet w ciągu dnia, wykonując jakieś prace domowe, jako też forma modlitwy. W naszej grupie Kociewie jest bardzo bogata tradycja różnych pieśni, piosenek. I to, co ksiądz Andrzej śpiewał chyba pierwszego dnia już, czy drugiego, Lilio Biała. I tak wczoraj trochę rozmawialiśmy z księżmi, próbowaliśmy ustalić, w którym czasie mniej więcej to powstało, ale to był gdzieś rok 86-88, kiedy właśnie na powrocie z pielgrzymki brat Jacek Kurkowski i siostra Mirka Meller, znani też myślę dla części pielgrzymów, właśnie ułożyli Lilię Białą. Zaskakujące jest to, że ta pieśń nie została tylko w grupie Kociewie, ale bardzo mocno rozpowszechniła się w Polsce. Pewnie nie wszyscy, zwłaszcza może młodsi, nie pamiętają, ale był taki czas, pamiętam, w mojej rodzinnej miejscowości, gdzie to się śpiewało. W kościele również, w czasie nabożeństw. I kiedyś spotkałem, nie pamiętam przy jakiej okazji, ale jakieś osoby, które właśnie mówiły o tych pieśniach i byłem dumny, że właśnie mogłem podzielić się, iż pielgrzymowałem z grupą, w której powstała właśnie Lilia Biała, pieśń maryjna, która właśnie jest wyrazem tej modlitwy, ale również i tej ludowej pobożności. Chociażby też to, co wczoraj ksiądz Rafał śpiewał Kocham Cię, Maryjo, kocham Cię, też powstało w grupie Ko Ciebie. To był gdzieś koniec lat 90., 99. czy 2000. rok. Radek Fitz. Oni chyba teraz mieszkają we Francji, jeżeli dobrze kojarzę. Napisał ten tekst również z tymi zwrotkami. Ciekawe, czy ktoś by dał radę je powtórzyć w takim tempie, jak to śpiewa ksiądz Rafał, więc warto poćwiczyć. Ale chciałbym, moi drodzy, zaproponować wam jedną rzecz. W zeszłym roku taki zrodził się pomysł, też z księdzem Rafałem rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad tym, żeby przygotować może coś też swojego na samo wejście przed obraz. Czasowo to nam trudno, wyszło mi taki pomysł, żeby gdzieś w ciągu roku się spotkać, no ale jak to pomysłów dużo i słomiany zapał, więc nam nie wyszło. Ale chciałbym zaproponować wam, moi drodzy, jedną rzecz, żebyście wy spróbowali w czasie tej pielgrzymiej drogi napisać tekst, który mógłby być właśnie kolejną formą pobożności maryjnej, kolejną formą modlitwy, kolejną formą kociewskiej pieśni maryjnej, która będzie śpiewana, może właśnie przed obrazem. Spróbujcie, czy samemu usiąść na jakimś postoju, czy wieczorem, już na noclegu, gdzie będzie trochę czasu, aby coś stworzyć, napisać, może w grupach przygotować tekst, do którego potem może uda nam się ułożyć modlitwę. Może coś nowego powstanie, to zostanie też na lata, chociażby tak jak Lilia Biała. Macie mnóstwo wspaniałych, wyjątkowych talentów. Niektórym tylko brakuje odwagi, więc zachęcam do tego, aby te lęki wszystkie przełamywać, próbować, by dzielić się tym, co może wam się w sercu z tej pielgrzymiej drogi rodzi, aby w formie tej śpiewanej wypowiedzieć wszystkie te słowa, które niesiecie, to, co dla was jest ważne, to, co jest może intencją modlitewną. Ale jakby odpowiadając też na to wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia, chciałbym, żebyśmy w tej drugiej części naszej konferencji zatrzymali się nad sakramentem pokuty i pojednania. I tak przed pielgrzymką jeszcze zastanawiałem się, że to nad tym właśnie w jaki sposób to odpowiedzieć i doszedłem do takiego wniosku, że spowiedź jest trudna. Kto się zgadza ze mną, że spowiedź jest trudna? Tak księdza Sławka nie jest. Nie, też jest. Dlaczego pytam o to? Bo tak zastanawiam się, ona jest trudna dla nas wszystkich. Myślę, że dla księży jest trudna, bo my też się spowiadamy. Myślę, że dla wielu osób, moi znajomi nieraz mówią, no jak, ale ja mam do jakiegoś znajomego księdza, przyjść do spowiedzi, no to ty niepoważny jesteś. Ja mówię, no co to szkodzi. Mi osobiście nawet, powiem, łatwiej się spowiada kogoś, kogo znam, bo mogę nawet bardziej konkretnie coś zaproponować, odnieść się też do sytuacji życia, ale o tym jest jeszcze za chwilę. Kiedyś przygotowując rekolekcję, wyszukiwałem mnóstwo takich memów, bo przygotowywałem też prezentację, którą w czasie konferencji wyświetlałem. I wśród tych memów pojawiały się takie chociażby z kółkiem o odpadach radioaktywnych, z napisem grzech ma szerokie pole rażenia. I taka jest prawda, bo on dotyka nie tylko nas, ale dotyka tych ludzi, w których jesteśmy we wspólnocie, dotyka całego Kościoła. Grzech niszczy naszą relację z Panem Bogiem, ale bardzo często też naszą relację z innymi ludźmi. My jako ludzie jesteśmy zdefektowani przez grzech pierworodny. Gdzieś właśnie to, co święty Paweł pisze, bardzo często ulegamy pokusom. I święty Paweł pisze, nie czynię dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę. I to dotyczy każdego z nas, że chociaż powstajemy, to po raz kolejny pojawiają się pokusy, upadki, doświadczamy grzechu. Jesteśmy grzesznikami, dlatego grzeszymy. Ale najważniejsze jest, żeby z tego grzechu powstawać. Kiedyś przygotowując konspekt katechezy, zaproponowałem taki temat, czy Boga można kusić. No i jak przygotowałem ten konspekt, testowałem go na moich uczniach również. Zawsze lubię sprawdzić, czy jest coś jeszcze do zmiany, czy ten temat jest aktualny, czy się sprawdza, czy nie ma jakichś aktywizacji, czy te treści, które są zbyt trudne. I kiedy zapytałem właśnie uczniów, czy Boga można kusić, większość z nich odpowiedziała, że przecież Przeksiędza, w Piśmie Świętym jest. W Ewangelii Świętego Mateusza, w 4 rozdziale, w wierszach od 1 do 13, mamy tekst, kiedy Pan Jezus przebywał na pustyni 40 dni, pościł i potem zły duch zaczyna go kusić. Niesamowite jest w tym fragmencie to, w jaki sposób Jezus odpowiada złemu duchowi na te pokusy, które on mu proponuje. Jezus nie wchodzi z nim w dialog, ale ucina słowami Pisma Świętego. Daje odpowiedź Bożym Słowem. Dla nas to jest bardzo konkretna wskazówka, żebyśmy nie dyskutowali ze złym. Żebyśmy nie wchodzili w nim w przetargi, ale żebyśmy te pokusy jak najszybciej ucinali, odsuwali. Ale nawet kiedy zdarzy się grzech, kiedy zdarzy się upadek, to chciałbym Ciebie prosić, bracie, siostro, nie trwaj w grzechu. Przyjdź jak najszybciej do spowiedzi. Przychodź do Chrystusa, który z miłości oddał za Ciebie życie. Z miłości umarł na krzyżu. I z miłości przebaczy Ci każdy grzech. Jeżeli szczerze przed Nim staniesz, wyznasz wszystkie grzechy, żałując za nie, prosisz o miłosierdzie, Bóg zawsze Ci przebaczy. Nie ma takiego świństwa, grzechu i zła, które byś sobie nie wymyślił, którego by Pan Bóg nie przebaczył. Jego miłość do człowieka jest większa od naszych słabości, od grzechów. To nie znaczy, że teraz mamy sobie hulać i korzystać z życia. Siema, rób to, co chceta, tylko potem się nie dziwta, że tak się dzieje. Ale pomimo naszych słabości mamy powracać do Chrystusa, budując z Nim relacje, szukać siły. Dlatego korzystaj z tego daru Bożego miłosierdzia, z Bożej miłości, żeby ciągle być w stanie łaski uświęcającej. W czasie jednych z pielgrzymek, to właśnie też przy okazji pracy, którą miałem do wykonania, miałem przygotować konspekt katechezy. W ostatnim czasie dużo jakieś było takich różnych okazji, gdzie było trzeba się tym zająć i szukałem pomysłu. Jeden konspekt dotyczył właśnie sprawiedliwości, a drugi spowiedzi. I tak rozmawiałem z różnymi osobami na temat spowiedzi, jak to wygląda u nich, ale poprosiłem też dwie osoby. Poprosiłem siostrę Jolę i księdza Tomka, mojego kolegę, żeby napisali krótkie świadectwo o spowiedzi. Tomek mówi, ty chyba jesteś nienormalny. Ale po co ja? No właśnie to, żeby dać świadectwo, że księża też się spowiadają. Tomek mówi, że dla niego to było trudne i też że podzielić się tym, w jaki sposób przeżywa spowiedź, ale napisał swoje przemyślenia. Drugi taki obraz z pielgrzymki. Mój kolega, z którym razem teraz na parafii przez wakacje pracowaliśmy, mówi, że idzie na pielgrzymkę. Mówi, słuchaj, wiesz co, ja tam muszę do księdza kanonika jeszcze iść, bo do spowiedzi idę. Pielgrzymka się zaczyna. Więc muszę iść do spowiedzi. Mówi, widzisz, super, fajnie, ja zaplanowałem akurat sobotę, że sobie pójdę. I taki kolejny obrazek. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja na to zwróciłem mocną uwagę. W świeciu przed mszą świętą, też właśnie jeden ksiądz klęczał przed ołtarzem i też spowiadał się. Uważam, że piękne świadectwo. Że każdy z nas, bez względu na to, w jakim jesteśmy stanie cywilnym, w jakim wieku, w jakiej kondycji ducha, potrzebujemy Chrystusa, który ze swoją miłością miłosierną wchodzi w nasze życie. I pięknie, że właśnie przed tym czasem pielgrzymki, tych rekolekcji w drodze podejmujemy ten trud. Dlatego my was tak mocno, moi drodzy, zachęcamy, abyście korzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Tu chciałbym powiedzieć też właśnie o drugim świadectwie, które napisała siostra pielgrzymkowa, siostra Jola, która posługiwała w sanitariacie. Jola bardzo ma taką zagmatwaną historię życia, ale o tym za chwilę. Dla mnie była zawsze niesamowita pod tym względem, że mogłem coś boleć, nogi. Nie patrzyła na to. Szła całą drogę wszystkich tych, którzy na tyle grupy siedzieli, już padali, nogi im wysiadały, pęcherze, motywowała, trzymała, brała pod rękę, prowadziła. Potem wieczorami w grupie, która liczyła prawie 400 osób, ona potrafiła do 22, nieraz do 23, razem z Bożeną i z Mariuszem, z Basią, siedzieli w sanitariacie i przebijali pęcherze. Wszyscy szli spać, oni kończyli po 23, a rano wstawali i dalej ze wszystkimi szli równo. Ale największym dla mnie takim świadectwem Joli było to, że ona chyba na pielgrzymce była osobą, jedyną, którą znam, która tak dużo osób wysłała do spowiedzi. Jola była w sanitariacie i widzi, że ktoś źle idzie, utyka, podchodzi, mówi: kiedy byłeś u spowiedzi? No nie byłem jeszcze. Widzisz, dlatego dzisiaj ciężko idzie. Do spowiedzi najpierw, a potem na pielgrzymkę. Potem do grupy. Przychodził ktoś do sanitariatu: siostro, mnie tu boli, ja mam pęcherze. A byłeś u spowiedzi? Nie. Mówię, to najpierw do spowiedzi, potem do sanitariatu. Oczywiście nogi tam zrobiła, opatrzyła, ale dla mnie to było świadectwo dosyć mocne. Z tego względu, że bardzo mocno tak naciskała na to. W taki trochę sposób żartobliwy, ale dlaczego? Jola sama mówiła, szczególnie do młodych osób. Mówi: widzicie? Mi się życie pogmatwało. Mówi: podjęłam takie decyzje, a nie inne. Jola jest w drugim związku, niesakramentalnym. Pierwszy związek był dosyć trudny. Poznała innego mężczyznę. Ona mówi, no trudna sytuacja. Chciałaby to zmienić, ale teraz, mówi, decyzję, która wcześniej podjęła, nie idzie ich cofnąć. Mówi: ja chciałabym przystępować do sakramentu spowiedzi, do komunii, a nie mogę. Moje decyzje sprawiły, że sama się tego daru pozbawiłam. Mówi: ale wy możecie, macie na wyciągnięcie Eucharystię każdego dnia. Pana Jezusa możecie przyjmować codziennie. Jest msza święta na rozpoczęcie dnia pielgrzymki. Mówi: i sami rezygnujecie z tego daru. Ja bym chciała, a nie mogę. Macie księży na wyciągnięcie ręki. Możecie się wyspowiadać, możecie korzystać z pomocy, z porady duchowej, ze wsparcia. I nie korzystacie z tego. To były słowa Joli bardzo mocne. I dla mnie takie świadectwo, może jeszcze bardziej przemawiające niż to nasze, że was zachęcamy, żebyście korzystali ze spowiedzi, bo trzeba. Bo ksiądz tak musi mówić. Spróbuj. Może właśnie ta pielgrzymka jest po to, byś przeżył czy przeżyła spowiedź taką jeszcze jak nigdy. Może jest czas, by wyznać jakiś grzech, którego się boisz, wstydzisz i który od lat nie był wypowiedziany. Dla mnie takie mocne świadectwo, kiedy też przyszedł do spowiedzi jeden pan, pewnie około 70 już, mój przyksiędzę, ja chciałem się wyspowiadać, bo jest taki grzech, o którym ja nigdy nie powiedziałem. Dla mnie to była wielka radość, że on po latach, dzięki też łasce Pana Boga, przyszedł, podjął ten trud, odważył się wyznać wszystko to, co gdzieś mu ciąży, z czym nie mógł sobie poradzić, z czym tak naprawdę szedł przez życie z bagażem, który go jeszcze spowalniał w drodze do świętości. Jezus Chrystus, ten, który oddał życie za każdego z nas, chce nam przebaczać. I od nas tylko zależy, czy my będziemy z tego daru korzystali. Wśród tych memów, które kiedyś znalazłem, też pojawił się taki konfesjonał i obok niego człowieczek, jak takie znaki informujące, nieraz tabliczki, które są, czy tam podjazd dla niepełnosprawnych, czy jakieś inne, z takim napisem: odpady się wyrzuca, nie kolekcjonuje. Ja myślę, że nikt z was nie zbiera śmieci w worku i nie pakuje do pokoju. O, patrz, pełno, zawiązane do pokoju. O, drugi, znowu. No, po kilku dniach to tam już by była tragedia. I trochę tak jest z naszymi grzechami. No, musimy się tego pozbyć. To, co jest odpadem, to, co jest już niedobre, trzeba wyrzucić. Tak samo z grzechem, trzeba wyrzucić to z siebie. By nasze serce, banalnie powiem, nie gniło, ale by łaska uświęcająca je przemieniała. Często wiele osób mówi, że no jak, ale ja mam się do księdza spowiadać, przecież on wcale nie jest lepszy. Prawda. To nie znaczy, że my już mamy sutannę i jesteśmy święci. Potrzebujemy spowiedzi, potrzebujemy Bożego miłosierdzia, ale spowiedź to nie spotkanie człowieka z człowiekiem, ale to spotkanie człowieka z miłosierdziem Boga. Pomyśl w taki sposób, że tam w konfesjonale czeka na ciebie Chrystus, który przebacza. I oczywiście kapłan ma tę moc, którą zostawił mu Chrystus, aby przebaczać grzechy. Jezus powiedział: komu odpuścicie, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie wiem, czy lubicie Jamesa Bonda, ale ci, co lubią, to pewnie znają taką czołówkę z tym takim okiem i tam 007, licencja na zabijanie. I wśród tych memów, które też szukałem do konferencji o spowiedzi, był taki jeden, właśnie ten motyw z Jamesa Bonda, taka przewieszona stuła, ksiądz z krzyżem w ręku i taki napis: kapłaństwo, licencja na rozgrzeszanie. No, więc księża otrzymali tę moc od Chrystusa, aby jednoczyć ludzi z Bogiem. Wśród kolejnych takich memów był następny. Taka postać księdza, widać tylko koloratkę, bez rysów twarzy, z napisem: nie każdy ksiądz jest fajny, ale każdy ksiądz może odpuścić ci grzechy. I dlatego warto się za niego pomodlić. Chciałbym się nad tym zatrzymać. Nie każdy ksiądz jest fajny. No i może ktoś się z tym zgadzać, może ktoś się nie zgadzać. My jesteśmy bardzo różni. I dla kogoś ktoś może być trudny, wymagający, a dla kogoś innego może być fantastycznym człowiekiem. Mój proboszcz mówił, no nie zawsze tak jest, że proboszcz z wikarym się dogada, ale jak to mówi, do tanga trzeba dwojga. Z jednej i z drugiej strony musi być dobre nastawienie. I my jesteśmy bardzo różni, więc dlatego ważne, żeby szukać sobie stałego spowiednika. Kogoś, kto cię będzie znał, kogoś, kto będzie coś rozumiał, znał twoją historię życia, to będzie umiał ci wskazać ten właściwy kierunek. Dla to, co powiedziałem wcześniej, mi dużo łatwiej się spowiada kogoś, kogo znam. Wiem, kim jest, wiem, ile trudu wkłada w tą pracę nad sobą. Wiem, co mogę jeszcze zaproponować. Nie każdy ksiądz jest fajny, ale każdy jeden może odpuścić ci grzech. I dlatego warto za niego się pomodlić. Nie wiem, czy macie taki zwyczaj. Ja mam taki zwyczaj podwójny. Jak idę do konfesjonału, siadam, zanim będę spowiadał, odmawiam tą krótką modlitwę. Przybądź Duchu Święty, tą, co na początku konferencji odmawialiśmy. I druga rzecz, kiedy sam idę do spowiedzi, przed spowiedzią, kiedy robię rachunek sumienia, już kiedy czekam przed spowiedzią, modlę się za tego księdza, który będzie mnie spowiadał. Proszę o dary Ducha Świętego dla niego, o pomoc, siły. To nieraz jest trudne, tak po ludzku, fizycznie, kiedy się siedzi którąś godzinę z rzędu w konfesjonale, więc modlę się za tego księdza, który mi udziela sakramentu. I po spowiedzi, kiedy już trzymałem rozgrzeszenie, modlę się za tego księdza, dziękując za niego, za to, że właśnie był, że posługiwał, że dzięki jego też i kapłaństwu i posłudze mogłem po raz kolejny otrzymać Boże miłosierdzie. Chciałbym was prosić o to, byście modlili się za kapłanów, szczególnie właśnie za tych, do których idziecie do spowiedzi. To też nie jest łatwe, ale to co mówię, że nie każdy ksiądz jest fajny, ale każdy ma właśnie tę moc odpuszczenia grzechów, którą zostawił Chrystus. W czasie ostatniego roku, kiedy posługiwałem w akademiku żeńskim, jako duszpasterz akademicki, niedaleko naszego akademika jest parafia księży kapucynów. No i kiedy chciałem skorzystać z sakramentu spowiedzi, tak zasadniczo staram się co dwa tygodnie iść, no to chodziłem do księży kapucynów, mówię tu blisko. Oni mają fajnie, bo mają takie zamykane konfesjonały i na tych konfesjonałach jak ojciec wchodzi, wkłada tabliczkę z imieniem i nazwiskiem, więc wiadomo, do którego ojca się idzie, więc można było na przykład chodzić do tego samego. No i ja poszedłem do spowiedzi, stoję w kolejce ze wszystkimi, normalnie w zwykłej koszulce, patrzę naprzeciwko, po drugiej stronie stoi studentka z naszego akademika. Ona uśmiechnęła się do mnie, ja do niej. I tak stoimy, wyspowiadaliśmy się, wchodzę do konfesjonału. W imię ojca, mówię, że jestem księdzem, spowiadam się, wyznaję grzechy. I usłyszałem, ja odpuszczam tobie grzechy w imię ojca i syna i ducha świętego. Wszystko, taka wersja demo trochę. Ale ważna była spowiedź, formuła rozgrzeszenia była powiedziana. Spowiedź jako sakrament był. I można się wkurzać na tego księdza, że w taki sposób czy inny. Ale tym bardziej, właśnie chciałbym przez to powiedzieć, że najważniejsze w każdym sakramencie pokuty i pojednania jest twoje spotkanie z Chrystusem. Z Chrystusem, który przebacza ci grzechy. Z Chrystusem, który chce obdarzyć cię swoją miłością. Tą miłością szczególną, bo miłością przebaczającą, miłosierną, miłością czułą i tęsknącą za każdym, kto mu się zagubił. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, który się troszczy o wszystkie owce, szczególnie o te, które odeszły, które się zagubiły, które gdzieś pobłądziły. Chciałbym, żebyśmy teraz krótko jeszcze zatrzymali się nad pięcioma warunkami spowiedzi. Ważne jest, żeby przygotować się do spowiedzi. To może też takie moje świadectwo. Kiedyś chyba na początku jakiegoś mojego kapłaństwa też przyszedł ktoś do spowiedzi i tak bardzo chaotycznie, nieskładnie się spowiadał, coś tam mówi, ja tak pytam, przepraszam, a przygotowałeś się do tej spowiedzi? Pomodliłeś się, zrobiłeś rachunek sumienia? No nie. Ja mówię, no to proszę usiąść do ławki, zrobić rachunek sumienia i wrócić. To był ostatni raz, kiedy tak zrobiłem. Ja nie mogłem potem następnych osób spowiadać, bo ja cały czas się modliłem, żeby ten człowiek wrócił do konfesjonału. Cały czas patrzałem kątem oka, czy faktycznie gdzieś w tej ławce klęczy i czy wróci. Jak wrócił, ja naprawdę dziękowałem Panu Bogu, że no właśnie przez to moje zdanie on gdzieś tam się nie zniechęcił. Dlaczego to mówię? To też słychać, jak ktoś się spowiada, czy do spowiedzi się nie przygotował. Ja zasadniczo staram się teraz właśnie takiej osobie pomóc zrobić rachunek sumienia. Ale też miałem sytuację, kiedy 6:15 rano siedzę w konfesjonale, ale to był dla mnie taki dar od Pana Boga. Ja mówię, no bez sensu, przecież o 6:15 nikt nie przyłazi, nie? Trzeba rano wstać, szybko w tym konfesjonale siedzę, taki jeszcze zaspany. No i tak siedzę, już za chwilę miałem wychodzić, nagle wpada gościu, klęczy, mi przychędza. Ja się nie przygotowałem, ale ja tu tak stoję i ja poczułem, że muszę się wyspowiadać. Ja potraktowałem to jako dar od Pana Boga dla mnie. Że Pan Bóg mi pokazał, widzisz, jesteś potrzebny. Że twoje, tak po ludzku myśląc, bezsensowne siedzenie jest ważne dla kogoś. Ty masz tu być. Ty masz być w tym konfesjonale po to, żeby pomóc spotkać się człowiekowi z moim miłosierdziem. Ja to tak odebrałem. To jest moja taka osobista refleksja do tego wydarzenia. Jako dar Pana Boga dla mnie. I naprawdę ten człowiek po latach się tam wyspowiadał. więc sobie też pomogłem mu się przygotować, ale jeżeli chcecie właśnie dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania, spowiadajcie się regularnie. Dzisiaj mamy pierwszy piątek miesiąca. Warto podjąć ten trud pierwszych piątków miesiąca. To piękne dzieło, które już prawie 3 lata temu, nie? Po pielgrzymce rozpoczęliśmy tych naszych spotkań pierwszopiątkowych w parafii świętego Wojciecha, kiedy spotykamy się na adoracji, na spowiedzi, na wspólnej mszy świętej. Muszę wam powiedzieć, że przez ostatni rok, jak byłem w Lublinie, bardzo mi tego brakowało i tak nawet jak w pierwszy piątek siedziałem w konfesjonale w akademiku, przyszły dwie osoby, tam od 19 mieliśmy spowiedź, adorację. Ja mówię, to tak często o was myślałem i też modliłem się w intencji kociewiaków i tak gdzieś myślami tęskniłem właśnie za tymi spotkaniami formacyjnymi w ciągu roku. I to jest wasze piękne świadectwo, że pielgrzymka to nie jest właśnie, nie jest celem Jasna Góra, to nie są tylko te 2 tygodnie. To nie jest tylko informacja, ale to, co powiedział proboszcz Wojciechu, to jest formacja, nie tylko przez te 2 dni, ale to jest formacja, która tu się rozpoczyna i ma trwać przez cały rok, do kolejnej pielgrzymki i do kolejnej. I może kiedy ci nie będzie dane iść na pielgrzymkę, to tym bardziej ma trwać. Bo tu się rozpoczyna. Tu się może pogłębia twoja relacja z Panem Bogiem i ona ma nieustannie się rozwijać. Dlatego zachęcam was, byście korzystali z tego daru. Może właśnie najlepiej taki plan sobie zrobić. Oczywiście, kiedy zdarzy się grzech ciężki, no to jak najszybciej przychodzić. Ale zrobić ten czas, że staram się uważać, pilnować, współpracować z Panem Bogiem w modlitwie, prosząc Go o pomoc. Pierwsze piątki korzystam z sakramentu pokuty, pojednania, przyjmuję komunię, by jeszcze łaski, które Chrystus obiecał, zyskiwać. By to właśnie było takie nieustanne trwanie przy Nim, ta regularność, by... No właśnie, nasza ludzka pamięć jest bardzo ulotna i ksiądz Rafał nie pamięta, jak wyglądał w zeszłym roku nocleg w Toruniu. Ja nie mogę sobie nieraz przypomnieć, co tydzień temu robiłem, nie? A co dopiero, jakie grzechy były pół roku temu. Więc korzystajcie z tego sakramentu regularnie. Róbcie rachunek sumienia i korzystajcie, jak macie okazję, ze stałego spowiednika. By ta formacja, praca nad sobą była jeszcze efektywniejsza. Zatrzymamy się krótko nad rachunkiem sumienia, nad 5 warunkami dobrej spowiedzi. Ale w kontekście przypowieści o miłosiernym ojcu. Nie będziemy przytaczać całego tekstu, ale w Ewangelii świętego Łukasza zachęcam do tego, żeby dzisiaj może do niej sięgnąć. Ewangelia świętego Łukasza 15, rozdział 15, wiersze od 11 do 32. Łukasz 15, 11, 32. Żeby ten tekst sobie przeczytać, zastanowić się nad nim, rozważyć go. Pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, który na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. To jest tylko fragment z tej przypowieści o miłosiernym ojcu. Ona jest nazywana często marnotrawnym synu, ale myślę, że ładniejsze określenie jest właśnie o miłosiernym ojcu. Myślę, że też znany jest obraz Rembrandta, który przedstawia miłosiernego ojca i syna, który powraca. W kontekście tej przypowieści chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad 5 warunkami dobrej spowiedzi jako 5 decyzji. Rachunek sumienia, czyli decyzja: zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Zobaczcie, ten syn kiedy zgrzeszył, kiedy się upodlił tak, że nikt nie miał co jeść, to ze świniami jadł strąki, które dostawały właśnie zwierzęta. No można powiedzieć, że no właśnie do poziomu zwierzęcia aż się zniżył. Wtedy zastanowił się i podjął decyzję, że zabierze się i pójdzie do swojego ojca. On zrobił bilans swojego życia. Pomyślał, gdzie jest, co miał, co stracił i co musi zrobić, żeby to odzyskać. I on nie liczył na to, że będzie z powrotem synem, ale będzie prosił o to, żeby choć był najemnikiem, bo ci, którzy się najmowali do pracy u jego ojca, mieli mieszkanie, mieli jedzenie, czyli zrobił bilans swojego życia. Kiedy stajesz właśnie przed spowiedzią, w rachunku sumienia, zrób bilans swojego życia. To, co nie tylko jest złe, ale także to, co ci się udało. Dla mnie było też takie piękne świadectwo, kiedy w czasie spowiedzi jednej z takich konkursowych, jak się to nazywa, przed Wielkanocą siedzieliśmy już chyba szósty dzień z rzędu we kolejnej parafii. Spowiedź za spowiedzią, mnóstwo ludzi. W półtorej godziny siedzimy w tym konfesjonale, już taki zmęczony, siedzę, nagle przychodzi mężczyzna i mówi: przysiędzę, ja chciałem powiedzieć, że mi się udało. Ja tak słucham, co on mówi, ale bo ja byłem u księdza rok temu w spowiedzi i ksiądz mi tam powiedział, żebym zrobił to, to i to i ja chciałem powiedzieć, że mi się udało. Dla mnie to było naprawdę bardzo radosne i budujące, że w ogóle nie pamiętałem człowieka. Nie wiem nawet, jak miał na imię. Ale to też taki właśnie dar od Pana Boga, ale i radość z tego, że ktoś pracując nad sobą właśnie już jakąś słabość pokonał. Właśnie nie sam, ale z Panem Bogiem. Że trudził się o to, co dobre w jego życiu. I robiąc taki bilans, rachunek sumienia, można w różny sposób, czy na podstawie 10 przykazań Bożych, czy 7 grzechów głównych, czy w różnych książeczkach mamy, są w internecie też piękne rachunki sumienia dla młodzieży, dla dorosłych, dla małżonków. Ważne, żeby też w stosunku do swojego stanu życia, do sytuacji aktualnej, właśnie w takim kontekście robić rachunek sumienia. Inaczej się będzie spowiadał ktoś, kto jest mężem, żoną, inaczej ktoś, kto jest w podstawówce, inaczej ktoś, kto jest księdzem. Śmiesznie to brzmi, nawet komicznie, kiedy przychodzi 40-letni facet i mówi: jestem chłopcem, ostatni raz czyli zatrzymuje się na formułce z pierwszej komunii. Więc tutaj brakuje rozwoju. My nie możemy się zatrzymać na poziomie dzieci dwuletnich i nie możemy ciągle jeść kaszki. Dorosły facet potrzebuje schabowego i surówki. Więc musimy się rozwijać w tej kwestii duchowej też i musimy dostosowywać do swojego wieku, do sytuacji życiowej, także rachunek sumienia, by zrobić bilans. Co zawaliłem? Co zniszczyłem? W jakich relacjach? Jeszcze jestem niedoskonały względem Pana Boga, drugiego człowieka. Nie chcę się tutaj długo na tym zatrzymać, bo byśmy mogli mnóstwo na ten temat mówić, ale róbcie właśnie taki bilans z tego, co się nie udało, ale także i z dobra, które mogliśmy uczynić, a nie zrobiliśmy go. My często się skupiamy na tym, że zło się pojawiło, ale zaniedbanie dobra, z tego też trzeba się spowiadać. Drugi z 5 warunków to żal za grzechy, czyli decyzja uznania swoich czynów za złe. Powiem: Ojcze, zgrzeszyłem. On staje w prawdzie. Postanawia, że pójdzie do Ojca i wyzna. Żałuje za to, że zrezygnował z miłości Ojca, zrezygnował z domu, że roztrwonił wszystko to, co Ojciec mu w swojej hojności dał. Przyjdzie i wyzna: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem Ciebie. Czyli żałuje za to, co było uczynione. Żal za grzechy jest trudną rzeczą, bo nam często żal za grzechy kojarzy się z uczuciem smutku, jakiegoś niezadowolenia, a ktoś mi przysiędzę, no ale jak żałować za coś, co, no to było fajne, nie? Mi się to podobało, no ja wiem, że to jest złe, że to jest niedobre, ale no to było przyjemne, to jak ja mam za to żałować? Żałuj za to, że obraziłeś ty Pana Boga, że niszczysz relacje z Nim, że właśnie po raz kolejny może uległeś pokusie, słabości i stajesz właśnie wtedy też w prawie sobie, by skorzystać z daru Bożego miłosierdzia. Trzeci warunek, postanowienie poprawy, czyli decyzja na zmianę w moim życiu. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Czyli on postanawia, że nie chce już być jak te świnie, które z koryta jedzą strąki, ale chce być chociaż najemnikiem. Chce zmienić swoje życie, chce poprawić sytuację, w której się znalazł, chce odmienić to, co właśnie no było złe, bo nie zachowywał się jak człowiek, ale jak zwierzę. I również w naszym postanowieniu poprawy ma być postanowienie, decyzja, że teraz zrywam z tym, co do grzechu mnie jakby jeszcze przynagla, co sprawia, że w ten grzech szybciej upadam. Ja nieraz taki daję trochę przerysowany, banalny przykład, nie? Jeżeli ktoś na przykład grzeje w takim związku niesakramentalnym, my przysiędzę, no ale my nie grzeszymy. Ja mówię, no to pewnie, że tak, 3 razy w to uwierzę. Oczywiście, ja to przerysowuję, bo są sytuacje bardzo różne, indywidualne. Są też i białe małżeństwa, ale ja mówię nieraz, no to tak jakby alkoholik mówił, że mieszka w monopolowym, nie? Mi to nie przeszkadza. Pewnie, 1, 2, 3 wytrzyma, ale ile? Więc to jest decyzja zmiany sytuacji. Może jeżeli towarzystwo sprawia, że, nie wiem, przeklinasz, używasz wulgaryzmów, pijesz na umór, palisz fajki, gdzie tego wcześniej nie było, ale cię kumple namawiają, to może warto zerwać z tym towarzystwem. I to dotyczy każdej sfery, więc warto zastanowić się nad tym, co muszę zmienić, co muszę wyeliminować po to, by właśnie ta poprawa w moim życiu też nastąpiła. 4 warunek, szczera spowiedź, czyli decyzja na wyznanie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw Tobie. On staje przed Ojcem, on podjął tą decyzję, że staje przed Ojcem i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i przeciwko Bogu. Zraniłem Twoją miłość, zraniłem miłość do Boga, swoje człowieczeństwo upodliłem, nie doceniałem tego, co miałem. On staje. Odrzuciłem Twoją miłość. Jeszcze raz powiem, to jest właśnie stanięcie przed Bogiem i wyznanie tego: Boże, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Tym i tym. I ważne, żeby spowiedź była dobra, ważna, było wyznanie grzechów wszystkich. Ostatni raz w spowiedzi świętej byłem miesiąc temu, przeklinałem, wyzywałem, więcej nie pamiętam. No, jak między wypowiadaniem grzechów coś tam odchrząkniesz i pomyślisz o czym, to nie znaczy, że to było wyznane, nie? Bo to jest celowe zatajenie. Albo ktoś czeka, aż organista głośniej zagra, żeby ksiądz tam nie dosłyszał. To nie o to chodzi. Niektórzy mówią, a tak, bo to ksiądz potem na mnie nakrzyczy, bo to sobie pomyśli. To tym bardziej przychodzicie do księży, którzy was znają. Którzy może będą potrafili z większą delikatnością potraktować. Ktoś potrzebuje mocnych słów, ktoś może słów bardziej pocieszenia. Ale ważne, żeby wyznać grzechy wszystkie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o grzech ciężki, wszystkie co do kategorii i ilości, okoliczności. Jeżeli ktoś na przykład mówi: ostatni raz u spowiedzi byłem rok temu, przeklinałem, wyzywałem, nie chodziłem do kościoła. Ja mówię, no dobrze, mówię, a no ile? A co ile? No ile razy do tego kościoła? No, nie wiem. No to może ile razy tutaj brat był w kościele? No raz, od ostatniej spowiedzi. No to słuchajcie, jest różnica, nie? Jeżeli ktoś miesiąc temu był u spowiedzi i nie był raz w niedzielę na mszy świętej, bo był chory, a ktoś, kto był tylko raz na mszy świętej, a pozostałe niedziele leżał brzuchem do góry, bo mu się nie chciało. Czyli jest różnica w grzechu. Okoliczności są istotne i kategoria grzechu. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to grzechów, no tych ciężkich, tych, które są względem tych 10 chociażby przykazań Bożych, więc naprawdę nie bójcie się wyznawać grzechów. Nie zatajajcie nic, żeby potem właśnie nie popadać w jeszcze większy grzech, bo wtedy spowiedź, kiedy zataicie świadomie i celowo grzech, zwłaszcza ciężki, jest też czymś, co jeszcze bardziej nas grzech pędza, bo nie mamy łaski uświęcającej, przyjęta komunia świętokradzką jeszcze bardziej nas obciąża, więc starajcie się właśnie każdy grzech co do ilości, do okoliczności wyznawać. Zadośćuczynienie, 5 warunek, czyli znalezienie się na uczcie. To jest decyzja uwierzenia na prawdę w Boże przebaczenie. Zobaczcie, kiedy on, syn, podjął decyzję, wyznał wszystkie grzechy, stanął przed ojcem, co robi ojciec? Dajcie mu pierścień, szatę, sandały, zastawcie stoły, cieszmy się i radujmy, bo mój syn żyje, wrócił. I Chrystus dla nas po raz kolejny zastawia też stół. Po każdej spowiedzi, kiedy wyznajesz grzechy, szczególnie te ciężkie, gdy odnawiasz łaskę uświęcającą sobie, Chrystus zaprasza ciebie, byś cieszył się Jego bliskością, byś karmił się Jego ciałem i słowem na Eucharystii, by znowu ten pokarm, który jest dla nas siłą, pokarm na życie wieczne, był naszym udziałem. Ale to też jest nasza decyzja, byśmy w to uwierzyli, że jesteśmy zaproszeni, że ta Boża miłość została w nas odnowiona, że ta łaska, którą Chrystus nam udziela, nas przemienia, odnawia, bo jest wiele osób, które często wracają do tych samych grzechów, a jeżeli no, Pan Bóg mi jednak nie przebaczył, to jest wielka pokusa i kolejny grzech. Wyznając grzechy, wszystkie Chrystus ci przebacza. Dlaczego? Bo cię kocha i pragnie twojego szczęścia. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, by się nawrócił i żył. Tak wielka jest miłość Boga do człowieka, że dał swojego Syna, który za nas umarł na krzyżu i zmartwychwstał, byśmy mieli życie wieczne. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.